Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a ze mną jest pan wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie dyrektorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
Panie wojewodo, nie żałuje pan trochę, że rozdał wyposażenie szpitali tymczasowych do szpitali w regionie, zamiast trzymać je na moment, który może się zbliżyć? Oczywiście odpukuje, patrzy pan z niepokojem na te wzrastające cyfry zachorowań na COVID?
Oczywiście, że patrzę z niepokojem, bo to te liczby pokazują niestety tę tendencję, którą widać było już na Podlasiu, widać było na Lubelszczyźnie. Nas też to niestety czeka. Mam nadzieję, że to nie będzie taka skala jak na przełomie grudnia i stycznia, a później marca i kwietnia z 2021 roku, już w tym roku. Ale no, ta sytuacja będzie w listopadzie i na przełomie, myślę, listopada-grudnia naprawdę poważna. Natomiast to pana pytanie dotyczące, czy nie żałuję, absolutnie nie żałuję. Po pierwsze, sprzęt nie został rozdany, ale użyczony, czyli on dalej może wrócić do leczenia pacjentów covidowych, do szpitala tymczasowego, do tych szpitali, które będą podejmować największe, że tak powiem, tutaj wyzwania, będą przyjmować najwięcej pacjentów, jeżeli chodzi o COVID-19, ale z drugiej strony ten sprzęt przecież pracuje już dla naszych pacjentów, dla naszych mieszkańców w szpitalach, ratując ich życie, zdrowie, ułatwiając pracę personelowi medycznemu, także to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Źle by się stało, gdyby ten sprzęt stał w magazynie i czekał. W każdym tak naprawdę momencie ten sprzęt może wrócić. Mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie, a na pewno nie będzie potrzeby, żeby cały ten sprzęt wycofywać ze szpitali.
A myśli pan o takim szpitalu tymczasowym, jak to miało miejsce podczas pierwszej i drugiej fali?
Myślę, że teraz takich przesłanek nie ma. Ja tylko przypominam, że my cały czas mamy działający jeden szpital tymczasowy na Pomorzanach, w drugim szpitalu klinicznym. On działa od grudnia zeszłego roku nieprzerwanie. Teraz tam przybywa też 78 pacjentów. Zabezpieczony jest na to, na ten czas zabezpieczone są 94 łóżka. Więc myślę, że tam jest ta baza. Tam jest ta baza sprzętowa. Oczywiście trzeba zawsze dbać o personel, bo bez ludzi nic się nie może wydarzyć, tym bardziej w medycynie. Pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, oni są oczywiście absolutnie potrzebni. Także szpital tymczasowy działa, natomiast dzisiaj nie ma takich przesłanek i nie ma takiego pomysłu, żeby tworzyć jeszcze jeden dodatkowy szpital tymczasowy, tak jak był taki rezerwowy szpital na Netto Arenie, w którym zresztą później szczepiliśmy grubo ponad 120 tysięcy ludzi, udało nam się tam zaszczepić. Na tą chwilę takiego pomysłu i takiej prognozy nie ma.
Ale mieszkańcy nie chcą się szczepić, mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Jest jakiś pomysł, żeby to zmienić?
Cały czas działamy, cały czas próbujemy przez samorządowców dotrzeć do tych najmniejszych wspólnot lokalnych, czyli do tych, można powiedzieć, już do każdej miejscowości. Jest kontakt również z sołtysami, no ale widzimy, że tutaj ten opór jest bardzo duży i to obserwujemy nie tylko w Polsce, bo żeby była jasność, to nie jest tylko polska specyfika. My pamiętamy bardzo szybko szczepiące Izrael i tam też ten poziom zaszczepień zatrzymał się na poziomie 60-kilku% i trudno to już przesunąć. U nas zaszczepionych jest blisko 55% wszystkich dorosłych plus nastolatków od 12 roku wzwyż. Mówię tutaj o zaszczepionych w pełni. Niedługo rozpoczynamy też te, już trwają szczepienia trzecią dawką. Za niedługo też szczepienia trzecią dawką właściwie dla wszystkich chętnych. No ale czy jestem z tego powodu zadowolony? Oczywiście nie. Gdyby to był procent 70, 80 czy 90, wtedy bylibyśmy dużo bardziej spokojni, dużo bardziej bezpieczni. Ale cały czas podejmujemy akcje także różnego rodzaju zachęcające, reklamowe. Straże pożarne były, koła gospodyń wiejskich. Próbujemy walczyć o każdego naszego mieszkańca, tak żeby przekonać go do szczepienia.
A pan jest zwolennikiem większych restrykcji, tak w sumie to w ogóle restrykcji, bo tych restrykcji do tej pory nie było. Na przykład wchodzenia do restauracji, okazując taki paszport covidowy, wiele krajów europejskich zdecydowało się na to. Chociażby Czechy, Cypr.
W takiej sytuacji trzeba zawsze zważyć, na ile to prawo, które będzie ustanowione przez parlament, na ile ono będzie egzekwowalne, tak? My możemy naprawdę najciekawsze i najlepsze rzeczy zapisać. Pytanie, czy my będziemy w stanie te restrykcje wyegzekwować. No ja sobie przypominam różnego rodzaju sytuacje z zeszłego roku, z października, listopada, także niektóre wystąpienia w tym roku. No i nie warto, żeby prawo było martwe. Prawo trzeba pisać tak, żeby było społeczne zrozumienie dla tego prawa. Nie mówię o przyzwoleniu, ale zrozumienie tego prawa. Wtedy mamy szansę, że wszyscy nawzajem będziemy się, że tak powiem, pilnować. Natomiast nie jesteśmy w stanie dzisiaj postawić policjanta przy każdym, kto wchodzi do restauracji, kto wchodzi do galerii handlowej, kto porusza się środkiem komunikacji miejskiej. Oczywiście być może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie gdzieś pójść z tymi restrykcjami dalej, ale to przede wszystkim musi być zrozumienie naszych mieszkańców, zrozumienie tego, że kiedy wchodzimy bez maseczki do kościoła, do galerii handlowej, do sklepu, kina, autobusu czy tramwaju, no tak naprawdę robimy sobie krzywdę i możemy zrobić krzywdę temu, kto z nami wtedy przebywa. No to jest absolutnie podstawowa rzecz, więc restrykcje są ostatecznością.
Zmieńmy temat, porozmawiajmy o pieniądzach. Pieniądzach z Polskiego Ładu dla samorządów. Zgłaszają się do pana samorządowcy, którzy mówią, a jesteśmy trochę rozczarowani, liczyliśmy, że dostaniemy tych pieniędzy więcej albo na inny cel?
Ja myślę, na razie takich głosów nie mam. No pewnie każdy ma swoje własne przemyślenia. Być może są takie samorządy, które liczyły na to, że tych pieniędzy z Polskiego Ładu będzie więcej.
No to panie wojewodo, pierwszy przykład z brzegu, Świnoujście. Prezydent Świnoujścia, pan Janusz Murkiewicz, mówi, że wolałby dostać pieniądze zamiast na nowe autobusy, wolałby dostać przynajmniej część pieniędzy na nowe ujęcie wody.
No rozumiem, tylko że no nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zaspokoić wszystkich potrzeb i wszystkich zadowolić. Świnoujście to jest bogate miasto. Świnoujście to jest miasto, które ma naprawdę duże zyski, jeżeli chodzi o podatki, chociażby z gazoportu. To jest miasto, które bardzo dobrze się rozwija. Ja się z tego niezmiernie cieszę. Natomiast w ramach zrównoważonego rozwoju trzeba patrzeć również na te miasta, miejscowości, gminy, powiaty, które są no, zdecydowanie uboższe, które są w zdecydowanie gorszej sytuacji. Jeżeli mówimy o tym, że Polska, w tym nasze województwo, nasz region ma się rozwijać równomiernie, to też musimy patrzeć na te obszary, na te gminy i na te wspólnoty lokalne, które no, często mają dużo gorszą sytuację niż na przykład wspomniane Świnoujście. Nie chcę powiedzieć, że nie chcielibyśmy, żeby w Świnoujściu powstawały te inwestycje, które były wnioskowane przez pana prezydenta, no ale musimy tutaj to bardzo tak sprawiedliwie i roztropnie dzielić. Poza tym, no, przypominam, to było pierwsze rozdanie Polskiego Ładu.
My no właśnie, kiedy kolejne nabory?
Ja myślę, że to jest kwestia, tak jak wspominał pan premier, jeszcze tego roku i myślę, że tutaj samorządowcy będą mieli taką dobrą informację jeszcze w tym roku, tak jak mówię, powtarzam to po premierze, bo wspominał o tym również pan minister Szefernaker. No i taki jest plan, żeby w każdym roku, czyli w tym przyszłym roku, również dwa takie rozdania miały miejsce. Przypomnę, do naszego województwa trafiło grubo ponad miliard złotych, 1,41 mld złotych. No to jest rzeka pieniędzy. Wystarczy przypomnieć, że wydatki samorządów, jeżeli chodzi o Polskę, to było około 40-45 miliardów w całym roku, a my w ciągu tego jednego programu blisko 24 miliardy w Polsce trafi do samorządów. No to jest olbrzymi taki impuls inwestycyjny, impuls do odbicia właśnie po COVID-zie, więc ja wszystkim zalecam troszeczkę takiej cierpliwości, chociaż, no mówię, nie było takiego programu, bo też trudno mi się tłumaczyć z programu, który jest absolutnie bezprecedensowy w skali ostatnich, nie wiem, 30 lat, tak? Jak mamy samorządy. Rzeka pieniędzy popłynie do samorządowców.
Pan nie zaprosił wszystkich samorządowców do Urzędu Wojewódzkiego. Dlaczego? Pan spotka się z tymi samorządowcami w powiatach? Był jakiś klucz zapraszania?
Tak, był klucz. Ja oczywiście tych wszystkich, z którymi jeszcze nie miałem okazji się spotkać, często jestem też na telefonie, często rozmawiamy, ale być może mogło powstać takie wrażenie, że no dlaczego ci samorządowcy zostali zaproszeni, a nie inni. Nie było tam żadnego klucza politycznego. Klucz był bardzo prosty. Mówiliśmy o dwóch największych inwestycjach, czyli tych inwestycjach wojewódzkich za blisko 100 milionów złotych, bo takie dofinansowanie jest dla samorządu województwa i to były dwie drogi, które przebiegają przez konkretne powiaty. Jedna zaczynająca się w powiecie łobeskim i właściwie cały jej bieg w powiecie świdwińskim, a druga w powiecie gryfińskim, więc taki był klucz, zaprosić samorządowców z tych dwóch powiatów i z tych dwóch powiatów, czyli wójtów, burmistrzów, także starostów i starostę powiatu łobeskiego. No i miasto Szczecin, bo tutaj to jest to drugie największe dofinansowanie, grubo ponad 50 milionów złotych. Ja z samorządowcami naprawdę często się spotykam, chociażby ostatnio, jeżeli chodzi o cyfrową Polskę, tutaj były zaproszenia dla wszystkich. Natomiast też pamiętajmy, że teraz są ograniczenia. Trudno spotykać się na dworze, trudno spotykać się na zewnątrz, bo pogoda na to nie pozwala. Chociażby jeżeli spojrzymy za okno dzisiaj, a te obostrzenia pandemiczne muszą być przestrzegane, ale ja będę chciał się sukcesywnie i tak to będzie wyglądało, spotykać się z samorządowcami. Wiem, że też posłowie będą się spotykać, także jeżeli ktoś się poczuł urażony, to nie było takiej intencji. Intencja była po prostu, klucz był inwestycji, tych dwóch wielkich inwestycji wojewódzkich i samorządowców z tych powiatów.
To teraz o Szczecinie, a w zasadzie to o szczecińskiej kolei metropolitalnej. Pana i zamierza Pan jakoś pomóc i zaangażować się w ratunek dla środków europejskich?
Ja powiem w ten sposób. Z tego, co pamiętam, to ostatnie takie spotkanie, które zostało nazwane Okrągłym Stołem, odbyło się 12 kwietnia z inicjatywy wówczas prezydenta Szczecina. Ja nie miałem takiego zaproszenia na to spotkanie. Tam był inwestor, był wykonawca, byli przedstawiciele szczecińskiego obszaru metropolitalnego i trzeba podkreślić, że to właśnie szczeciński obszar metropolitalny jest liderem tego projektu, a więc tak naprawdę patrząc, że największym samorządem jest miasto Szczecin, to mówimy tu o prezydencie Szczecina. Ja się trochę dziwię, że tak późno następują pewne ruchy i pewne spostrzeżenia, no bo przecież ta sytuacja nie zrodziła się wczoraj. To nie jest tak, że nagle coś wczoraj zostało odkryte, czy tydzień temu, czy miesiąc temu. Ja przynajmniej jako wojewoda do tego tematu nie byłem dopraszany. Nikt mnie o zdanie nie pytał, nikt mnie o pomoc nie prosił, nikt nie sygnalizował tutaj takiej potrzeby. Co więcej, kiedy odbywało się spotkanie, no to takiego zaproszenia nie miałem. I to nie chodzi o to, czy ja się obrażam, czy odsuwam ten temat. No tylko mówię, odpowiedzialny jest za to szczeciński obszar metropolitalny. Jeżeli podam taki bardzo prosty przykład, jeżeli zatrudniłbym fachowców, widziałbym, że przez, nie wiem, kilka dni, tydzień czy dłużej nie dzieje się tak, jak ja bym sobie tego życzył, albo postępy w pracach nie idą tak, to po prostu bym starał się temu zaradzić, a nie czekał, aż to wszystko zostanie przeciągnięte w terminie. Dzisiaj wydaje się, że taka sytuacja niestety następuje, jeżeli chodzi o SKM.
I nie odpowiedział Pan na pytanie, zamierza Pan pomóc, czy dopiero jak Pan zostanie poproszony o to, to Pan coś zrobi?
No, panie redaktorze, czy w jaki sposób ja mam tutaj jakby pomagać? No jeżeli jest lider projektu i ten lider projektu nie zaprasza, no znaczy nie widzi potrzeby, jeżeli zauważa problem dopiero wtedy, kiedy już jest bardzo, bardzo późno, ja nawet dokładnie jakby tutaj nie chcę tego określać, no to czy ja mam teraz wychodzić i prosić o to, żeby ktoś tę pomoc przyjmował? Myślę, że to nie jest sensowne rozwiązanie. Są dwie spółki, rozmawiają, są w kontakcie z miastem, są samorządowcy, którzy powinni pilnować tego tematu. Myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie, ale oczywiście ja też nie chcę uciekać od tej odpowiedzialności, bo wszystko, co dzieje się w regionie, co dzieje się również tutaj w Szczecinie i dotyczy naszych mieszkańców, jest po prostu ważne, więc jeżeli tam będzie możliwość jakiegoś oddziaływania, jakiegoś działania, to trzeba zrobić wszystko, żeby temu problemowi zaradzić. Natomiast ja nie czuję się odpowiedzialny za stworzenie tego problemu. Myślę, że ta odpowiedzialność jest zupełnie w innym miejscu.
I tu stawiamy kropkę. Moim waszym gościem był pan wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Wszystkim życzę dużo, dużo zdrowia. Uważajmy na siebie. Pozdrawiam.